Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, udało się. Będę szczery, bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mam duże oczekiwania i zapytam, kto był wczoraj z was? Wow, super. Wierzę, że dzisiaj będziemy mieli dobry czas. Chciałbym podziękować pastorowi Januszowi, pastorowi Cezaremu, Sylwii i każdemu pojedynczej osobie. Nie mogę wam podejść i podziękować osobiście za przygotowanie, za wkład. Wczoraj młodzi się spisali, że szok. Wierzę, że dzisiaj też będziemy mieli dobry czas. Wiem, że są ludzie z zewnątrz, tak? Kto jest spoza Tczewa? Nie ma? Są, super. Ja też jestem spoza Tczewa. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o czymś niezwykle ważnym dzisiaj. Chciałbym wam powiedzieć o tym, co Bóg mi położył dzisiaj na sercu. I wierzę, że to jest bardzo ważne i każdy człowiek, który jest wierzący, każdy człowiek, który jest chrześcijaninem, powinien o tym wiedzieć i powinien rozumieć ten temat. Wiecie co, wczoraj trafiłem przypadkiem, bo często puszczam sobie uwielbienie, muzykę uwielbieniową z YouTube'a i tam wyświetlił mi się przypadkowo w rogu film, że chrześcijaństwo to jedno wielkie kłamstwo. I wiecie, takich filmów jest tysiące i miliony, ja tego nigdy nie oglądam, ale tak czuję, żeby to obejrzeć i jestem zdziwiony, bo nie lubię oglądać takich głupot, ale myślę, a obejrzę. I obejrzałem tam kilka minut tego filmu i słyszałem, jak ludzie argumentują, badacze, naukowcy, teolodzy i tak dalej, oni argumentują to i podają fakty i próbują udowodnić brak istnienia Boga i brak istnienia takiego człowieka jak Jezus. I słuchałem tego, co oni mówili i wiedziałem, dlaczego Duch Święty mnie zainspirował do tego, żeby obejrzeć ten film. Połączyło mi się to z drugą sytuacją, kiedy kilka miesięcy temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem i mówiłem mu o Jezusie, a okazało się, że ta osoba to muzułmanin, który powiedział mi, że Jezus nie jest Mesjaszem i zaczął mi argumentować, że Jezus to nie ten, który nas zbawia. Później trafiłem na innego człowieka, ateistę, z którym jechałem w samochodzie i który przez kilka godzin trasy starał mi się udowodnić, że wierzę w nicość. I te trzy sytuacje wierzę, że musimy dzisiaj postawić na tapecie i zadać sobie pytanie, co ja mogę powiedzieć i dlaczego ja mogę być pewny, że Jezus jest prawdziwy? Dlaczego? Dlaczego ja i co ja powiem na obronę Jezusa? Kiedy przyciśniemy kogoś do muru, kiedy my zostaniemy przyciśnięci do muru, kiedy musimy zaryzykować życiem dla Jezusa, to jest wtedy sytuacja, w której nasza wiara będzie wypróbowana. Nie jest sztuką być wierzącym w niedzielę. Sztuką jest być wierzącym podczas sztormu. Sztuką jest nie zaprzeć się Jezusa, kiedy chodzi o twoje życie. Sztuką jest bronić Jezusa przed ludźmi takimi jak muzułmanie. I nie mówię tu teraz o bicie się polityczne, religijne, ale mówię tutaj o obronienie tego, że Jezus jest realny. I zadałem sobie takie pytanie. Dlaczego ja jestem pewien i 100% przekonany, że Jezus żyje i że Jezus jest prawdziwy i dlaczego mogę mieć 1000% pewności i że Jezus to ten, o którym czytamy? I to jest pytanie, które musimy sobie postawić jako osoby wierzące. Co ja odpowiem muzułmaninowi? Dlaczego Jezus jest realny? On mi odpowie poprzez swoją Biblię, czyli Koran. On mi będzie odpowiadał wersetami i mi będzie opowiadał schematy. Buddysta opowie mi schematy. Każdy inny opowiada schematy. A schemat to nie coś, co przekonuje ludzi. I my nie możemy na obronę Jezusa powiedzieć o schemacie. My nie możemy powiedzieć, że w mojej Biblii jest napisane. Wiecie, co tak naprawdę sprawia, że ja jestem pewny? Rozmawiałem z tym człowiekiem w samochodzie, zaraz wam powiem, do czego dążę. I on mi przekonuje godzinami, to była trasa prawie 700 kilometrów, i on mi przekonuje, że ja wierzę w nicość. I wtedy pod koniec trasy ja powiedziałem do niego tak, posłuchaj mnie. Bo on mi mówi, podaj mi jeden argument przekonujący mnie o tym, że Jezus jest prawdziwy. I co my możemy powiedzieć dzisiaj? Co ty byś odpowiedział takiemu człowiekowi, że Jezus jest prawdziwy? podaj mi argument na to, że Jezus jest prawdziwy. Co byśmy dzisiaj powiedzieli, gdybyśmy byli przyciśnięci do ściany? Pamiętaj, że go nie przekona, że wyciągniemy wersety z Biblii. Go to nie przekona. Ateista, ludzie, którzy są na studiach, którzy wykładają filozofię i tak dalej, oni znają Biblię. Oni ją przeczytali. Oni znają wersety. Oni znają historię o Jezusie. Oni w to nie wierzą. I w końcu ja do tego człowieka mówię, bo on mówi do mnie, wiesz, co mnie najbardziej szokuje przez te 700 kilometrów, że ty ciągle uważasz, że on żyje. Ja cię ciągle presuję, a ty ciągle bronisz, że on żyje. Ja mówię, słuchaj, ja ci to mogę podsumować tylko jedną rzeczą. Człowieku, skoro go nie ma, to z kim ja rozmawiam? Kto mnie prowadzi? Kto mnie pociesza? Kto mnie wspiera? Kto mnie leczy? I kto dokonuje cudów w moim życiu? I on zaczął pytać, co mam na myśli. I zacząłem mu opowiadać realne rzeczy, które dzieją się w moim życiu w ponadnaturalny sposób, które normalnie nie można ich wytłumaczyć. I widzisz, do czego dążę? Że chrześcijaństwo to nie tylko litera. Chrześcijaństwo to życie, to styl życia. To styl życia z Bogiem w nas. I Biblia mówi niesamowity fragment, po owocach poznacie. I ja zadałem sobie takie pytanie. Ja zawsze lubię podstawiać pod wzór. Mi się to w matematyce podobało. To jest jedyna rzecz, którą lubię z matematyki ze szkoły. Podstawianie pod wzór. Mi się to zawsze podobało. Podstawisz, podstawisz, podstawisz i masz wynik. I podstawiłem sobie pod wzór. Czy ja w moim życiu mam owoce? Mam rezultaty chodzenia z Bogiem? To jest bardzo ważne pytanie. Każdy człowiek musi je sobie zadać. Czy w moim życiu są widoczne efekty chodzenia z Bogiem? I czy ja mogę bronić Boga poprzez doświadczenie, czy poprzez informacje? To jest niesamowite. I dlatego, że ludzie podzielili chrześcijaństwo na chrześcijaństwo gorące, radykalne, średnie, niedzielne, świąteczne i doroczne. A Biblia nie dzieli tak chrześcijaństwa. Biblia ma jeden wyznacznik jednego rodzaju chrześcijaństwa, radykalnego, gorącego, w ponadnaturalnym działaniu Ducha Świętego w twoim życiu, gdzie cuda są na porządku dziennym. I Biblia mówi wprost, kto uwierzy we mnie, takie znaki towarzyszyć mu będą. Później Jezus mówi, ci, którzy otrzymają Ducha Świętego, otrzymają moc. Wczoraj mieliśmy niezwykłą rozmowę w kilka osób, mieliśmy kolację i poruszyliśmy taki temat Ducha Świętego. Co oznacza w dzisiejszych czasach Duch Święty? Co dla ludzi oznacza chrzest w Duchem Świętym? I dzisiaj wielu ludzi, kiedy przychodzi po modlitwę o chrzest w Duchem Świętym, oczekuje jednej rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Oczekuje języków. On nie myśli o Duchu Świętym, on chce mówić w innych językach. Ja chcę tak mocno ślub, bo chcę mieć obrączkę. To jest chore. Jeżeli ja chcę ślub, bo chcę obrączkę, to coś jest nie tak. Ja muszę mieć coś więcej niż tylko obrączkę. Ślub to coś więcej niż obrączka. Ślub to styl życia, to jest dzielenie życia z kimś, to jest relacja, to jest przepływ, to jest moje życie dla kogoś, a ktoś żyje dla mnie i wspólnie razem idziemy przez ten świat. I to samo jest, kiedy Duch Święty, wiele dzisiaj jest teologii, co oznacza chrzest w Duchem Świętym, ale najlepszy teolog, Jezus Chrystus, wytłumaczył nam, co oznacza chrzest w Duchem Świętym. Odpowiedział, kiedy otrzymacie Ducha Świętego, otrzymacie moc. To powiedział Jezus. Kiedy otrzymacie Ducha Świętego, otrzymacie moc. I nie powiedział tam nic innego. Powiedział, otrzymacie moc. I my ludzie potrzebujemy realności Jezusa w naszym życiu. My potrzebujemy realności Jezusa. My nie możemy żyć doświadczeniami sprzed kilku lat. My nie możemy żyć świadectwem sprzed 24 lat naszego nawrócenia. My musimy każdego dnia mieć świeży powiew Bożego życia w nas. Każdego dnia. Dlatego, że wielu z nas zaczęło, ale niewielu z nas skończy. A Biblia mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto jest w kościele więcej niż 5 lat? Podnieście rękę na chwilę. Jak wielu ludzi widzieliście przez ostatnie 5 lat, które przeżywało nawrócenie? O Jezu. i płakali, i pokutowali, i zadeklarowali, że będą szli za Bogiem, że będą radykalni, że będą szli, że nie poddadzą się, że oddadzą życie za Jezusa. 2 miesiące ich nie ma. Wielu zaczyna, ale problem jest, żeby skończyć. Otworzyli nowy odcinek drogi w Polsce, autostrady, z centrum Polski na południe i ja nie wiedziałem, że ten odcinek jest już otwarty. I wjechałem na tą trasę, która miała 200 km bez stacji benzynowej. A ja nie wiedziałem. I patrzę, zostało mi paliwa na 50 km, a do mety mam 150 km. No i mamy problem. Nie będę wam mówić, jak się ta historia skończyła, to nie był mój ulubiony dzień. Ale wiecie co? Dzisiaj wszyscy, którzy przyjechali tutaj samochodami, bądź którzy mają samochód, każdy z nas, kto pójdzie dziś do swojego samochodu i go odpali, ma jakąś porcję paliwa, która wystarczy, aby ruszyć. Ale nie każdy z nas na tej porcji paliwa, którą ma dzisiaj w baku, dojedzie do Warszawy. Każdy z nas by zaczął, ale nie wszyscy dzisiaj na tej porcji, którą mają, dojedzie do Warszawy. I każdy z nas, kto chciałby dojechać, musiałby zatankować. Bez zatankowania nie dojedziemy. I my ludzie wierzący, my ludzie, którzy chcemy dokończyć biegu. Paweł powiedział, wiary dochowałem, biegu dokonałem, dobry bój stoczyłem. My musimy żyć tym mottem i powiedzieć, Jezu, ja żyję dla Ciebie, chcę wiary dochować, biegu dokonać, dobry bój stoczyć dla Twojej chwały. I ambicja i gorliwość są dobre, ale muszą być czyny, które powodują, że my tankujemy. I tak jak samochód potrzebuje paliwa, aby dokończyć biegu, tak my, chrześcijanie, potrzebujemy paliwa, aby dokończyć życia jako chrześcijanie. Nie tylko aby zacząć, ale aby skończyć. Przypomnijmy sobie nasze pierwsze 2 miesiące nawrócenia. Ależ tam był ogień. My byliśmy gotowi być mówcami konferencyjnymi. Od nas taki ogień parzył, nie było przygotowanej żadnej wiadomości, żadnego kazania. Ty mogłeś mówić o nim i mówić, i mówić, i się zachwycać, i nie spać, i się modlić. Byłeś w ogniu. Ale coś się stało. I to jest proces, to nigdy się nie dzieje tak. Coś się stało, że tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu odebrało nam sił. I to jest normalny ludzki odruch, ale to nie jest normalne w Królestwie Bożym, bo nasz styl jako chrześcijan jest nam wytyczony, nasz standard w Izajasza 40:31. Ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę, idą, biegną, nie mdleją, nie ustają, oni ciągle idą w górę, oni idą w progresie, oni wzrastają, nie ma nostalgii, nie ma regresu, jest ciągły ciąg do góry dla Jezusa. I my musimy wiedzieć, że my potrzebujemy paliwa, aby dokończyć ten bieg. My potrzebujemy tankować, żeby dokończyć biegu. I musimy mieć paliwo, aby utrzymać pasję dla Jezusa. I tak jak wiemy, że jeżeli chcemy doprowadzić samochód stąd do Warszawy, potrzebujemy stacji benzynowej i paliwa, tak wiemy dzisiaj, że potrzebujemy czegoś, co nas napędzi, ale dzisiaj jest taki mały problem, że wielu ludzi nie wie, czym jest to paliwo. I jeżeli chcecie i macie otwarte serca, to chciałbym wam powiedzieć o paliwie. Czym jest to paliwo? Paliwem w Królestwie Bożym, w chrześcijaństwie jest, i to wyjaśnię, namaszczenie. Namaszczenie to paliwo, na którym możemy jechać i wzrastać. I ja przez wiele lat nie wiedziałem, czym jest namaszczenie. Dla mnie namaszczenie to był taki konferencyjny wyraz i jak widziałem, że ktoś upadł, mówię, o, namaszczenie. A jak widziałem, że ktoś płakał, mówię, o, namaszczenie. Albo widziałem, że ktoś drgał, o, namaszczenie. I nie wiesz, co to znaczy, ale to brzmi tak wzniośle i fajnie. I najczęściej najlepiej o tym powiedzieć na konferencjach, bo to takie konferencyjne wyrażenie, namaszczenie. Jakby ktoś mi powiedział w tamtym czasie, stary, bez namaszczenia nie dokończysz życia jako chrześcijanin, bym powiedział, o co chodzi? To znaczy, że ciągle mam drżeć? Nie wiedziałem, co to znaczy namaszczenie, nie rozumiałem, czym jest namaszczenie, nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, co to namaszczenie, jakie wziąć i skąd to jest. Żeby się nie rozwodzić, namaszczenie to obecność nieba w Twoim życiu. Kiedy na mrozie huchniesz, widzisz parę. Kiedy Bóg tchnie, jest to tchnienie Ducha Świętego. I Duch Święty, gdzie się pojawia, tam jest wolność, tam jest moc, tam jest chwała. Więc my potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty, kiedy Jezus, to jest niezwykłe, kiedy Jezus odszedł do nieba, aniołowie powiedzieli, tak jak wstąpił, tak samo powróci. Jezus jeszcze nie powrócił w chwale na obłoku. Jeszcze Go nie widzieliśmy, jeszcze nie wrócił. Ale mamy Go dzisiaj tu pośród nas poprzez Ducha Świętego. I Duch Święty to jest ten, który objawia nam realność Jezusa i który sprawia w nas, że ogień i pasja w nas nie zgaśnie. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu to paliwo. I to, jakbyśmy przeszli przez Biblię, ale dziś na to nie ma czasu, to się nazywa fachowo w biblijnym żargonie namaszczenie. I czym jest to namaszczenie? I jak je uzyskać? I jak je pielęgnować? I jak pobierać? Nie wiem, czy wiecie, dobry pasterz, taki ziemski, który ma swoje owieczki, jeżeli to jest dobry pasterz i jeżeli zna różne patenty, to jeżeli chce chronić swoje owce, to wylewa olej na głowę owiec. Nie wiem, czy o tym wiecie. I robi to po to, dlatego że olej chroni owce przed owadami, które siadałyby na głowie. Olej na głowie owcy ochrania przed wrogiem. Dlatego właśnie Dawid powiedział słowa: namaszczasz moją głowę olejem. Ha, ale tajemnica. Namaszczasz moją głowę olejem. Duch Święty był z Dawidem. To był Stary Testament, a my wiemy, że Dawid powiedział słowa: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Nie odbieraj mi swego Ducha. Nie odbieraj mi. Więc Duch Święty był z nim i on mówił, że ty mnie namaszczasz swoim olejem. On namaszczał go swoim życiem i Dawid był człowiekiem, który chodził w Bożej obecności. I to był... I wiecie, jak się nazywa ten proces? Wiecie, jak się nazywa proces wsmarowywania oleju w głowę owcy? Namaszczanie owcy. Duch Święty nas namaszcza. I jeżeli my nie będziemy chodzić w tym namaszczeniu, nie będziemy chronieni przed wrogiem. I te wszystkie obietnice i tajemnice biblijne będą dla nas literą, a nie będą dla nas rzeczywistością. A my musimy nauczyć się chodzić w rzeczywistości. I tak jak to światło widzimy tutaj, światło jest dlatego, że jest żarówka, która ma doprowadzony prąd. Ale prąd, nie możemy przynieść prądu w dłoni. Cześć, przyniosłem dzisiaj prąd. Nie, prąd potrzebuje kanału, przez który przepłynie. I namaszczenie potrzebuje kanału do tego, aby być w naszym życiu. Paliwo, które przyjeżdżasz na Orlen wlać do swojego samochodu, nie wyciągasz dłońmi i nie wlewasz do baku. Ono ma węża i naciskasz i przez ten wąż płynie paliwo. Woda w twoim domu płynie przez różne połączenia i rury. I namaszczenie potrzebuje kanału. Namaszczenie potrzebuje kanału, przez które będzie uwolnione. Namaszczenie, czyli obecność żywego Boga w naszym życiu. Wolność, miłość, radość, pokój, szczęście, cierpliwość, zaspokojenie. To jest to, co potrzebujemy. I jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak sprowadzić to do naszego życia, to będziemy otwierać ciągle list do Galacjan, otwierać owoce ducha, czytać na głos, uderzać piętą w podłogę i nic nie będzie działać. Musimy nauczyć się przerzucać to do naszego życia, bo inaczej będziemy w układzie religijnym, w którym wszystko będzie fajnie na papierze, a nic nie będzie w moim życiu. I my musimy mieć to w moim życiu. Więc kanałem przerzutowym Bożego życia w nas jest modlitwa. Modlitwa uwalnia Boże życie do naszego życia. Modlitwa transportuje zasoby nieba do naszego życia. Modlitwa to jest kanał przerzutowy Bożej miłości do naszego życia. I my potrzebujemy, aby ten kanał był drożny i aby przepływało przez niego życie Boże do naszego życia. I teraz powiem wam ciekawą rzecz. Całe życie, kiedy słyszałem pomodlimy się, od razu pierwszy odruch, wstajesz i mówisz ddddddddd. Bo modlitwa, to pierwsze, co uważamy, jest wypowiadanie słów. Ale modlitwa to coś więcej niż tylko słowa. Z jednej strony czytamy w Biblii, że Biblia mówi trwali w modlitwie, we wspólnocie, w łamaniu chleba cały czas. Modlą się, ciągle się modlą, ciągle się modlą. Otwierasz trzy kartki dalej, a tam jest napisane: nie bądźcie wielomówni w modlitwie. No to już w tym momencie ja nie wiem, o co chodzi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie bądźcie wielomówni w modlitwie. No to co mam w sufit patrzeć? Co to jest? Jak powiązać te dwie rzeczy? Powiążemy te dwie rzeczy tylko w jeden sposób, jeżeli zrozumiemy, czym jest modlitwa. Modlitwa to relacja. A relacja nie zawsze potrzebuje słów. Kiedy patrzysz na młodą parę, która jest na etapie zaręczyn i przychodzą do restauracji pięknej, gdzie są świece, gdzie jest piękne podane danie, jest piękna nastrojowa muzyka. Czy tam wszyscy gadają jak na przystanku? Tam jest patrzenie sobie w oczki, tam kciuk tylko porusza się, głaskając dłoń swojej ukochanej i patrzą sobie w oczy. Ja raz myślałem, że ludzie głuchoniemi siedzą przy mnie, bo siedziałem raz godzinę z moją żoną, a tam ludzie siedzieli godzinę i się ani razu nie odezwali. A po godzinie coś tam powiedzieli do kelnerki, więc mogą mówić. A widziałem, że są w sobie zakochani i się w ogóle nie odzywali. Patrzyli sobie w oczy i tam nie włożysz między nimi talerza. Taki przekaz idzie. Taka transmisja miłości, że tam ręki nie przeciągniesz, byś przeciągnął rękę, urwałoby. Więc relacja to nie tylko słowa. Relacja to przepływ. Przepływ między jedną osobą a drugą. I tym samym jest modlitwa. Modlitwa to relacja, to transmisja. I kiedy nie znamy Boga, bardzo wiele mówimy i nasza modlitwa sprowadza się do poziomu usta-usta, a kiedy poznamy Boga osobiście, nasza relacja przychodzi na poziom serce-serce. I wtedy nie trzeba wiele mówić. I do tego dochodzi, że przychodzą takie momenty, kiedy siedzisz i raptem czujesz, że Bóg porusza twoje serce i po prostu przez godzinę na kolanach płaczesz. Z miłości tego, co robi w twoim życiu, z odczucia miłości w twoim życiu, z odczucia Jego realności w twoim życiu, ze świadomości tego, że On jest przy tobie. I to nie chodzi o to, żeby sobie mówić: On stoi przy mnie, nie wchodź do pokoju, bo Jezus jest obok mnie. To nie o to chodzi. To chodzi o świadomość tego, że On jest w twoim życiu i o przepływ Jego życia do naszego życia. I kiedy my się modlimy, to kiedy przychodzi styk w modlitwie, wtedy jest przepływ. Kiedy się modlimy i nie ma przepływu, znaczy, że jeszcze nie było złączy i musimy czekać do momentu, aż będzie połączenie. Kiedybym przyszedł do czyjegoś domu dzisiaj z was i bym włączył telewizor, a tam, wiecie, szare kolory, nie ma odbioru, nie ma połączenia, powiedziałbym: w czczewie nie ma sygnału telewizyjnego. To nie jest dobre ocenić na podstawie tego, że na ekranie nie ma sygnału, że w czczewie nie ma sygnału. Albo czczew zignorował mój dom i mi nie doprowadza sygnału. Jeżeli byś był mądrą osobą, byś powiedział mi: Jakub, pod telewizorem jest kabelek, który doprowadza sygnał do ekranu. Po prostu go podłącz i będziemy oglądać telewizję. I wtedy tylko jedno podłączenie i patrzysz: wow, jest przekaz. Przekaz był cały czas, ale problem był po stronie odbiorcy, który nie miał połączenia, aby odebrać to, co dopływało do niego. I musimy powiedzieć sobie o jednej mega turbo ważnej rzeczy. Zapomnij o kłamstwie, że Bóg do ciebie nie mówi. Zapomnij o kłamstwie, że Bóg cię pominął. Zapomnij o kłamstwie, że Bóg ci nie odpowiada. Bóg chce mieć z tobą relację cały czas. Chce cię prowadzić, chce ci mówić, chce cię ostrzegać, chce przez ciebie działać i przelewać swoje życie, przez twoje życie, do żyć innych ludzi. Ale problem jest po naszej stronie. My nie potrafimy tego odebrać, my nie potrafimy tego usłyszeć. I wielu z nas jest sfrustrowanych i oskarża albo Boga, albo diabła, albo pastora. Bo to nie ten kościół, tam nie ma namaszczenia. Druga opcja to Bóg, który mi nie odpowiada. Trzecia opcja to diabeł, który jest naprawdę upierdliwy i mnie wykończy. Ale nigdy nie ma tej czwartej opcji, kiedy widzimy winę po swojej stronie. Zauważyliście? Zawsze ponadnaturalne rzeczy są winne, nigdy my. Albo Bóg, albo diabeł, albo aniołowie, albo demony, ale nigdy ja. My musimy nauczyć się chodzić w przepływie Bożego życia do nas. I to jest tylko i wyłącznie uwolnione przez jedną rzecz. Przez gorliwość, przez pasję, przez desperację, przez głód i nieustępliwość. kiedy się modlimy, nie możemy się modlić, żeby zaspokoić Boga słowami, które wychodzą z naszych ust. Mamy modlić się do tego momentu i do tego stopnia z taką gorliwością, kiedy On nas napełni swoim życiem. I jeżeli Go nie ma, to nie rób niczego innego, odpuść sobie spanie i bij ręką w podłogę, wołając: pokaż mi, kim Ty jesteś. Kiedy przyszedł przełom w moim życiu, ludzie myślą, że przełom przyszedł poprzez nałożenie ręki kogoś na mnie. To była inspiracja do tego, żeby wydarzyło się coś w moim życiu. I kiedy kaznodzieja, na której konferencji wiele się wydarzyło, wyjechał, ja brałem klucz od pewnego pomieszczenia i zamykałem się w tym pomieszczeniu dzień w dzień na 8 godzin. Nie było tam nikogo i niczego. Oddzieliłem się od mediów, oddzieliłem się od jedzenia, oddzieliłem się od picia i zamykałem drzwi, zasłaniałem okna, zginałem kolana i modliłem się: pokaż mi, kim Ty jesteś. I po pierwszym dniu, po 8 godzinach, nie po 8 minutach, po 8 godzinach nie było odpowiedzi. Więc podszedłem do dnia numer 2 i powiedziałem: pokaż mi, kim Ty jesteś, nie odpuszczę. Mijają 3 godziny, 5, 8, nie ma odpowiedzi, skończyłem drugi dzień. Pojawił się dzień numer 7 i nie ma odpowiedzi. Minęły 2 tygodnie nieustępliwego wołania po kilka godzin dziennie i zero odpowiedzi. Teraz jest pytanie: Biblia kłamie i Bóg mi nie odpowiada, czy problem jest po mojej stronie? Biblia mi obiecuje, że jeżeli będę wołał ze szczerego serca, to On mi odpowie. Podnoszę tą obietnicę w Biblii w górę i mówię: Boże, mam Cię na piśmie. Widzisz moją desperację, widzisz, jaki jestem zdesperowany, widzisz mój głód i moją beznadzieję. Musisz mi odpowiedzieć, kim jesteś, bo inaczej nie mam sensu żyć. 15 dzień, zero odpowiedzi. 16 dzień, zero odpowiedzi. Nie odpowiadasz mi w dzień, odpowiesz mi w nocy. I zacząłem wołać i w nocy. Dzień, noc. Wołać. Robiłem tylko przerwy na toaletę i na picie. I jazda. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Nie ma odpowiedzi. Dzień numer 19. 8 godzin dziennie i nocki. Nie ma odpowiedzi. Co mam zrobić? Odpuścić? Być mięczakiem? Zdecydować się na życie bez Boga? To porażka. Potrzebuję Jego realności. Nie interesuje mnie literka. Nie interesuje mnie satysfakcja, że w moim kościele modlą się po pół godziny, a ja modlę się 8 godzin dziennie. I teraz to mnie usatysfakcjonuje. Mi nic to nie dało. Ja muszę realności Jezusa w moim życiu. Ja muszę Go, Jego życia w moim życiu. Muszę czuć Jego natchnienie. I dzień numer 20. Zamykam drzwi i powiedziałem, że to będzie dzień decyzyjny o moim życiu. Ten dzień zadecyduje, powiedziałem, o mojej przyszłości. Zamknąłem się, padłem na kolana i powiedziałem: Boże, nie ma sensu dla mnie żyć, jeżeli nie odpowiesz mi, kim Ty jesteś. I minęła godzina, nie ma odpowiedzi. Minęły 2 godziny, nie ma odpowiedzi. I wtedy pojawił się płacz wewnątrz mnie, łzy pociekły mi po policzkach. I powiedziałem: Panie, jeżeli nie pokażesz mi, kim Ty jesteś, zabieraj mnie przed czasem. Nie mam sensu tutaj żyć. Nie ma sensu mi chodzić po tej ziemi, jeżeli nie mogę Ciebie znać. I raptem coś się dzieje. Całe moje ciało zaczyna drżeć. Czuję, że ktoś się pojawia. Czuję, że ktoś jest. I czuję obecność, która przychodzi. Obecność pełna chwały, pełna mocy, pełna potężnego działania. I zaczynam odbierać realność, że On jest tutaj. I w pewnym momencie czuję, jak spojrzał na mnie, spenetrował mnie, przemielił moje serce, zmienił moje myślenie, zmienił mój obraz na temat Niego, pokazał mi, jak dobry jest, wylał na mnie swoją miłość, kiedy mnie znokautował i dopadł. Ja przez zaciśnięte usta i przez problem z oddychaniem, to było pozytywne, bo takie było nawiedzenie Jego chwały, powiedziałem: Boże, o cokolwiek mnie poprosisz, jestem Twój. Czułem, jakbym się odmeldował. I wracam do domu. Wchodzę na komputer, a tam mam wiadomość od kaznodziei, który 20 dni temu prowadził konferencję. Bóg mi dzisiaj powiedział: zapraszam Cię do Ekwadoru na konferencję chrześcijańską. Będziesz głosił. Konferencja dla liderów i pastorów. Ja mówię: pastorze, ja nie jestem kaznodzieją, ja nie jestem głosicielem, ja nie jestem mówcą, ja jestem gościem po uszy w świecie, który 20 dni temu zaczął się budzić z tego chorego układu. On mówi: nie mów mi o Twojej przyszłości, bo Bóg ma dla Ciebie przyszłość i to nie jest mój plan do Ekwadoru. Przyjechałem do Ekwadoru, poznałem swoją żonę. Gra pani na pianinie, mówi: nie, no Boże, ta kobieta będzie moją żoną. Jesteśmy już rok po ślubie. Dzieciaczek w drodze, dlatego Sary z nami nie ma. Wróciłem do domu z Ekwadoru i nie szukałem w dalszym ciągu efektów chodzenia z Bogiem w takim sensie, co On może mi dać. Szukałem w dalszym ciągu Go, bo jest różnica pomiędzy szukaniem tego, co On ci może dać, a pomiędzy szukaniem Jego. Powiedziałem taki przykład w Gdańsku, w klubie takim grałem, nie będę mówić nazwy, bo tu w Czczewie podzielona opinia jest, ale z Gdańska kojarzycie klub. Grałem tam i tam chłopaki zarabiali po 50-60 tysięcy co miesiąc. I znałem takiego pewnego chłopaka bez imion i nazwisk, który zarabiał 5 dyszek co miesiąc. I on się stał moim kumplem, bo zarabiał 50 tysięcy. I wiecie, jak idziesz z kolegą, który zarabia 50 tysięcy do miasta, na imprezę, na takie klimaty, to wiesz, że niczego ci nie będzie brakowało. I to była taka wielka przyjaźń, bo on zarabiał 50 tysięcy. I zadałem sobie takie pytanie, czy ja bym tak bardzo go lubił i tak wszędzie z nim chodził, gdyby on zarabiał 1200? Pytanie, czy my wołamy i szukamy Boga, bo chcemy mieć od Niego rzeczy, czy Go szukamy, bo chcemy Go? Jest różnica pomiędzy szukaniem Go i Jego oblicza, a szukaniem tego, co On może nam dać. Oczywiście jest dobrze prosić, trzymaj moją rodzinę w zdrowiu, potrzebuję podwyżki, potrzebuję nowego samochodu, potrzebuję nowego mieszkania, potrzebuję tego, tamtego i wyznaczasz listę swoich marzeń dla Boga, to jest dobre, dziel się z tym, ale czy Ty tylko skończysz na tym, że przedstawisz Mu listę swoich marzeń i zakończy się na tym? I wtedy, gdyby moja żona przychodziła do mnie i dzień w dzień mówiła, co ode mnie chce, a w ogóle nie miałaby radości z tego, że spędza czas ze mną, ja bym powiedział, Sara, o co ci chodzi? Popełniłaś błąd? Popełniłaś błąd, wchodząc w tą relację? Chcesz ode mnie coś ciągle. I to jest dobre, bo ja chcę ci dawać wszystko, co mam, ale jest problem. Ty ciągle chcesz coś ode mnie, ale w ogóle nie chcesz mnie. Nie chcesz ze mną porozmawiać, nie chcesz ze mną iść na obiad, nie chcesz ze mną spędzić czasu. Gdyby taki układ był, ja bym żył w nieszczęśliwym związku. Zero relacji, zero miłości, zero przepływu. I tego samego musimy się nauczyć między nami a Bogiem. On jest osobą, On ma uczucia, On nas słyszy, On nas widzi, On nas stworzył. On ma policzone włosy na Twojej głowie. On wie, ile masz włosów po przeczesaniu się. W Joba jest napisane, że On liczy nasze kroki. Wiecie, ja kocham moją Sarę, znam numer jej buta, znam numer jej spodni, znam jej ulubione kolory, jej ulubione potrawy, ale nigdy nie powiedziałbym, znam liczbę Twoich włosów na Twojej głowie. Gdyby ktoś z Was powiedział, ja mojego kochanie znam liczbę włosów na głowie, powiedziałbym, ej stary, masz obsesję na jej punkcie, bo ja jeszcze nie znam kogoś, żeby liczył Twoje włosy. Albo chodź za kimś i licz jego kroki. Musisz mieć obsesję na czyimś punkcie i musisz to zrozumieć. Bóg ma obsesję na Twoim punkcie. On, jeżeli zna liczbę Twoich włosów i zna liczbę Twoich kroków, to oznacza, że On chodzi ciągle za Tobą i nie ma takiego miejsca, o którym On nie wie, w którym Ty jesteś. I jeżeli jesteś w miejscu bólu, porażki, zranienia i sztormu, On o tym wie, bo On ma policzony każdy Twój krok. A Biblia nie kłamie, bo Biblia nam deklaruje, że w ustach Jezusa nie znaleziono nigdy kłamstwa. Więc Biblia nie ma prawa kłamać. Jeżeli tam jest napisane, że On o Tobie wie wszystko i Cię stworzył i ma policzone Twoje włosy i kroki, to znaczy, że był z Tobą od początku i będzie do końca. Pytanie, czy Ty będziesz z Nim i pozwolisz, aby te kroki, które zaprowadziły Cię w miejsce porażki, aby On mógł przejąć i wyprowadzić Cię na miejsce odpocznienia. Chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. Musimy chodzić w relacji z Jezusem. Musimy chodzić w realności Jego życia w naszym życiu. Biblia mówi do nas wyraźnie. Dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Jesteśmy codziennie na jakimś zakręcie. Codziennie jest decyzja do podjęcia. Codziennie jest niewiadoma. My jako chrześcijanie powinniśmy chodzić w bardzo prostym układzie. Duchu Święty, co mam robić? Stój, przeczekaj, teraz idź. Nie idź, przeczekaj, nie ten związek, nie pakuj się, będzie problem. Dzięki, jest uratowany. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzwoni jeden, to już jest klasyk, przykład. Dzwoni do mnie mój kumpel, który się nawrócił, tam kilka lat za Bogiem poszedł i mówi, dlaczego Bóg mi to zrobił? Ja mówię, co ci zrobił? Część z was pewnie to słyszała. Co ci zrobił? Mówię. Chłopie, mówi, modliłem się przez rok, czy mam wyjechać za granicę. Modliłem się przez rok, a ja mu wierzę, że on się modlił, bo on był zdolny do tego, żeby się modlić przez rok. I modlę się, i modlę się, i modlę. Chłopie, wyjechałem i masakra. dlaczego mi Bóg to zrobił? Ja mówię, czekaj, cofnijmy się. Co ci Bóg odpowiedział? Nie wiem. To dlaczego oskarżasz Boga? Nie odebrałeś odpowiedzi. Modliłem się. Pojechałem i dramat. Stary, powiedział ci tak czy nie? No nic nie powiedział. Dlaczego on mi to zrobił? Widzisz, problem jest zawsze. Albo Bóg, albo diabeł. Albo rodzina, albo pastor. Albo to, albo tamto. Nie. Nikt i nic nie są w stanie być przeciwko nam, jeżeli Bóg jest z nami. Musimy chodzić i nauczyć się chodzić z Bogiem. Wiesz, choroba, diabeł, cały jego pakiet, całe to jego przekleństwo, którymi nas obrzuca, pociski złego, to wszystko, co nas bombarduje w życiu, to jest od wroga. I wróg boi się jednej rzeczy. On nie boi się twojej modlitwy. On nie boi się twoich wersetów na ścianie. On nie boi się twoich 10 rozdziałów dziennie, które czytasz. On się boi Jezusa. I jeżeli nie ma realnej obecności Jezusa w twoim życiu, to on się niczego nie boi. Wielu z nas, i teraz powiesz, co to znaczy? Coś tu bredzisz. Nieprawda. Wielu z nas miało taki układ. Mówić do choroby, odejdź, a choroba cię przygniotła. Mówisz do okoliczności, odejdź, a okoliczności cię gniotą. Mówisz do wroga, odejdź, a wróg cię gniecie. Dlatego, że wróg nie boi się twoich słów, wróg boi się Jezusa, a kiedy Jezus nie jest dla ciebie realny i wypowiadasz Jego imię, to w ogóle nie ma przełożenia na rzeczywistość. Musisz wchodzić w takiej obecności Jezusa w tobie, że kiedy wchodzisz w otoczenie, demony powinny szyszczeć i wylatywać, bo obecność Ducha Świętego, która jest w tobie, powinna zmieniać rzeczywistość. Kiedy ty wchodzisz w miejsce do niewierzących, niewierzący powinien do ciebie mówić, jesteś jakiś inny. Jesteś jakiś inny, od ciebie bije pozytywna energia. Od ciebie jest coś czuć innego, kolego. Co to jest? Kiedy modliliśmy się w Ekwadorze przed konferencją, za sceną był taki pokój, w którym się modliliśmy. I prosiliśmy, żeby w trakcie uwielbienia, jak będzie uwielbienie, to było takie większe, bo to była taka duża konferencja, uwielbienie trwało godzinę. My tam godzinę w tym pokoju się modliliśmy, żeby Duch Święty rozpalił ogień, żeby zmienił rzeczywistość, żeby zmienił atmosferę, żeby jego sama atmosfera bez wypowiadanych słów zmieniała serce ludzkie. I poprosiliśmy obsługę, żeby nikt do nas nie wchodził. Żeby nikt do nas nie wchodził przez tą godzinę, kiedy się modlimy. Żeby tylko nas zawołali, jak będzie trzeba wyjść już na spotkanie. I w pewnym momencie ktoś nie wiedział i otworzył drzwi, przekroczył próg i padł na podłogę. Takie Boże działanie. Wszedł, przekroczył próg i na sztywno. Obecność żywego Boga. I teraz wam coś powiem. To nie jest nic ponadnaturalnego, to jest standard chrześcijaństwa. My powinniśmy chodzić w Bożej obecności cały czas. I to zaczyna się od jednej rzeczy. I ja wpadłem w taką pułapkę na początku mojej przygody z Bogiem, że zapalałem się konferencjami. O, konferencja, jadę! Halleluja! Konferencja się skończyła, teraz 3 miesiące wegetacji. Kiedy kolejna konferencja? Więc dzięki Bogu jest stworzona grupa na Facebooku, nawet widziałem, Konferencje Polska, coś w tym stylu, Konferencje Chrześcijan. I sobie odpalasz terminarz i możesz sobie tak ułożyć rok, że będziesz miał takie 5 ognisk zapalnych, że w pięć dni w roku się zapalisz. I jedziesz przybity, codzienność chrześcijanina, przyjeżdżasz na konferencję, eksplozja, chwała Panu i jeszcze w powrotnej drodze przed znakiem trzew, już nie ma. Nie pociągniemy tak daleko. Musimy mieć codziennie, każdego dnia przepływ Bożego życia do naszego życia. I Boże życie przepływa do nas poprzez desperacką modlitwę i desperackie szukanie Pana. Kiedy przeanalizujemy Biblię, kiedy przeanalizujemy Stary Testament, wiecie co? Stary Testament jest niezwykły. Tam jest tyle tajemnic i tyle lekcji dla nas, że to się naprawdę można tym zachwycić. I tam jest mowa o królach. Ja wczoraj tam jedno zdanie o tym wspomniałem. Mowa jest o królach, królach Izraela, królach Judy. Wiecie, ilu ich było? 42 króli. 42 króli. 8 skończyło dobrze. 34 poległo, składając pokłony Baalowi, chodząc do wróżek, odwracając się kompletnie od Boga, czcząc świątynki na wyżynach i tak dalej, stawiając pomniki. Masakra, bałwochwalstwo do kwadratu. 34. I wiecie co? Jeżeli przestudiujesz każdego z nich, wyciągniesz ich imiona na listę, zrób to, ja tak zrobiłem. To jest niezwykła lekcja. Wyciągnij sobie imiona 42 króli z Biblii, zapisz je na kartce, zostaw sobie z 5 linijek na notatki i spisz, co charakteryzowało każdego króla, który upadł, a co charakteryzowało każdego króla, który przetrwał. Wszystkich 34 króli synchronizuje jedno wydarzenie. I to jest napisane, i możecie to sprawdzić. Przestali szukać Pana. Tak jest napisane o wszystkich, którzy polegli. Przestali szukać Pana. Nie jest napisane, przestali się modlić. Nie jest napisane, przestali chodzić do świątyni. Jest napisane, przestali szukać Pana. Wiesz, że możesz się modlić i w ogóle nie szukać Pana? Wiesz, że możesz chodzić do kościoła i w ogóle nie szukać Pana? Wiesz, że możesz uwielbiać Go i podnosić ręce i w ogóle Go nie szukać? Biblia do nas mówi wyraźnie w Samuela. Bóg patrzy na nasze serca. On patrzy na nasze serca. I wielu ludzi myśli, że Bóg jest tak płytki jak my. Że Bóg patrzy na nasze uśmiechy, na nasze podniesione ręce. Dzisiaj możesz widzieć samobójcę, który idzie po ulicy, z liną w plecaku, aby się powiesić. Uśmiechnie się do ciebie, a ty powiesz, jaki miły człowiek. A on się za godzinę powiesi w lesie. Bo się do ciebie uśmiechną i nas okłamą. I my myślimy, że my możemy oszukać Boga. Wstajemy rano, nie mamy w ogóle pasji dla Niego, chęci i polotu i finezji, nałożymy ładną marynarę, uśmiechniemy się pięknie i powiem, Boże, jak ja Cię kocham. A Bóg mówi, nigdy więcej już do mnie tego nie mów, chłopie, pokutuj i szukaj mnie. Gdyby dzisiaj była taka technologia w kościołach, że do rzutnika można podłączyć kabel do serca i wyświetliłaby się lista. Gdzie jest Bóg? Trzeba było przewijać jak w iPadach. Gdzie jest ten Bóg? I to jest problem. I to nie jest coś... To jest normalna rzecz, z którą my musimy się zderzyć. My musimy się zderzyć i musimy sobie powiedzieć wprost, Panie, nigdy więcej religii w moim życiu. Nigdy więcej religii. I to jest bój, to jest pojedynek. Każdego dnia, codziennie, my musimy szukać Pana. Codziennie, każdego dnia, my musimy odłożyć inne rzeczy, które w ogóle nie mają sensu i szukać Pana. Dlatego, że chociażby Biblia mówi, że gdzie Duch Pański, tam... wolność. Jeżeli nie będzie w Twoim życiu Ducha Świętego, nie będziesz miał wolności. I ciągle będziesz chodził, jakby się pętla na szyi zaciskała. Jak wielu z Was czuje, że brak wolności i szukasz takich punktów zapalnych, gdzie możesz tak odsapnąć. To są te konferencje, gdzie odsysasz. To są te takie wydarzenia, kiedy możesz odetchnąć. To jest jakiś fajny film, kiedy obejrzysz, ale już po filmie w drodze do toalety już jest niefajnie. I tak dalej, i tak dalej. Wolność to styl, który jest prezentowany przez chrześcijanina 24/7 bez względu na okoliczności. Bez względu na okoliczności. Kiedy czytamy historię o Eliaszu, o Elizeuszu, tam była sytuacja, że dla matki umarło dziecko. I osoba, która była tam i zasygnalizowała śmierć dziecka, dziecko nie żyje, a matka mówi, wiecie co? Wszystko jest dobrze. Przeczytaj sobie tę historię dokładnie. Dziecko nie żyje, ale mówi, ale wszystko jest dobrze. Wszystko jest pod kontrolą. Przeczytaj kontekst, poczytaj inne tłumaczenia. Zobacz, co tam jest napisane. Dziecko nie żyje, prorok w domu, a matka mówi, nic się nie dzieje. Ona mówi przez wiarę. I dziecko wstaje. Bo kiedy jesteś z Bogiem i Jego realność w Twoim życiu jest większa niż ludzie dookoła, żadna okoliczność nie jest w stanie Cię zmieść. Znam historię pastora, który głosił na kazaniu, a jego żona z kilkumiesięcznym dzieckiem została w domu. I dziecko wypadło przez okno i umarło. I przybiegł ktoś, kto oznajmił pastorowi, twoje dziecko nie żyje. To nie było 500 lat temu, to jest w naszym wieku. I przybiega do pastora i mówi, twoje dziecko nie żyje, wypadło z okna. Nie przeszkadzaj mi, gdy mówię Słowo Boże. Dziecko mu nie żyje. Nie przeszkadzaj mi, bo głoszę Słowo Boże. Jak skończę, to pójdę. Skończył godzinę później, przyszedł do domu, wziął dziecko, w imieniu Jezusa wróć i żyje. Życie z Bogiem to życie na innym levelu. Życie z Bogiem to wejście w sferę ponadnaturalną. A bez sfery ponadnaturalnej i bez mocy Ducha Świętego w naszym życiu nie będziemy się różnić niczym od innych ludzi, którzy wierzą w innych bogów. Bo oni nie mają odpowiedzi, i my nie mamy odpowiedzi. Ludzie mówią, ja wierzę w Boga. To tyle? To tyle co diabłu, bo diabeł też wierzy w Boga i nic więcej. Ja wierzę, że był Jezus. Diabeł też to wie. Wiecie co? Rozmawiam z pewnym muzułmaninem, a on do mnie mówi, wiesz co, wy chrześcijanie, jesteście hipokrytami. A ja mówię, dlaczego? Bo my, muzułmanie, jesteśmy radykalni. I jak my mówimy, że wierzymy w naszego Boga, to modlimy się 5 razy dziennie i nikt i nic nie jest w stanie nas od tego odciągnąć. A wy tak wielce mówicie, że kochacie swego Jezusa i nie macie dla Niego czasu. A kiedy znajdziecie czas w niedzielę, to nie macie dla Niego pasji. A my 5 razy dziennie ze łzami. Allah, Allah, Allah. Bla, 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 bla. I myślę, kurczę, on mnie zastrzelił w tym momencie. Co ja mu mogę odpowiedzieć? No chłop ma rację. Ale się mówię, zaraz do Ciebie wrócę. Duchu Święty, no co z nim zrobimy? To tak nie może być. Mam odpowiedź. Mówię, kolego, wyciągnąłem kalkulator. Część z Was może już to słyszała. Ile Ty się tam, mówię, modlisz? 5 razy dziennie? Wyciągnijmy kalkulator i zapiszmy sobie liczbę 365 dni w roku. Razy 5 modlitw, to wychodzi, że modlisz się 1825 razy rocznie. I ile Ty już tak się modlisz? A on mówi 30 lat i taki dumny. A ja mówię, wow, to 54 tysiące modlitw i 0 odpowiedzi. Twój Bóg nie istnieje. A jak Ty się modlisz 54 tysiące razy, to ile masz odpowiedzi? Po owocach. Po owocach. I musimy mieć dzień radykalnej zmiany. Wiecie, co jest bolesne? Jest jeden wielki minus, kiedy rodzisz się w rodzinie chrześcijańskiej. I mogę to powiedzieć przez doświadczenie. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Codziennie w kościółku. Codziennie historyjki. Codziennie kolorowałem Arkę Noego. Wszystkie kolory ona już miała. Znam wszystkie historie z Biblii. W wieku 12 lat przeczytałem Biblię, Brytyjkę, 1250 stron, miałem przeczytaną. Wyobrażasz to sobie? Znam wszystko tu i 0 tu. I 0 w sercu, 0 poznania, bo wiedza to nie poznanie, bo wiedza to nie doświadczenie, bo wiedza to nie przeżycie. I doszedłem do momentu w życiu, kiedy ta cała litera i to wszystko, co we mnie było wkładane, nie miało przełożenia na życie i po prostu to rzuciłem. I poszedłem w świat, poszedłem w grzech, poszedłem w prochy, poszedłem w alkohol, poszedłem w imprezy, bradziarzyłem się na lewo i prawo, tak było. Wszędzie zaciąłem dym i zamęt i w końcu życie mnie przekopało, że nie było już sensu żyć. I wtedy sobie przypomniałem, że podobno Bóg jest prawdziwy. I to wtedy, po tych 20 dniach, przyszedł Bóg i okazał mi swoją realność w moim życiu. I my musimy mieć nie dzień, kiedy pomodlimy się o zbawienie, ale musimy mieć dzień naszego nowego narodzenia i musimy chodzić w tym, o czym powiedział do nas Paweł. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Stary Marek, stary Łukasz, stary Maciek, stara Aneta, stara Julia, stara Kasia mają nie istnieć. Kiedy ktoś na Ciebie spojrzy, kiedy Ty obejrzysz piękno Pana, kiedy zobaczysz Jego oblicze, kiedy doświadczysz, jaki On jest dobry, wejdziesz w taki układ, że Twoje życie się zmieni, Twoja twarz się zmieni i w Twoich oczach ludzie będą dostrzegać przełomy i będą patrzeć na Ciebie i mówić, ej, Ty jesteś jakiś inny. Stary, jestem inny, bo Jezus żyje we mnie. Jezus, o czym Ty mówisz? I wtedy nie wstydzisz się. Nie, to wiesz, to ta religia o polityce się nie gada, to nie rozmawiajmy o Jezusie, bo to taki, wiesz, dotkliwy temat, nie chciałbym psuć atmosfery. Nie! Jak ja wchodzę do ludzi, których nie znam, ja daję im maks 5 minut. I jak 5 minut się wyszumią, mówię, słuchaj, jedno pytanie, gdyby Cię dzisiaj ostrzelili, co z Tobą? Ale o co Ci chodzi? I w 95% oni po godzinie pokutują i oddają swoje życie Jezusowi. I ja nie opowiadam im historyjek z Biblii, ja opowiadam im realne działanie w moim życiu. Bo mnie nie interesuje historyjka, mnie interesuje doświadczenie, mnie nie interesuje opowieść, mnie interesuje żywe świadectwo, mnie nie interesuje inspiracja innymi ludźmi, to jest dobre i wzajemnie się zasilajmy, ale nie kończmy na inspiracji, kończmy na tym, że chodzimy w mocy Jezusa w naszym życiu. I kiedy Ty się zapalisz, dojdzie do takiego niezwykłego schematu. Jeżeli w niego wejdziesz, to już wystrzelisz. Kiedy przeżyjesz coś, najtrudniej jest ludziom się złamać do tego, aby wołać do Pana i aby On Cię napełnił. Ale kiedy dochodzi do momentu, kiedy Ty do Niego wołasz, a On Cię nasyci, w tym momencie dochodzi w Twoim życiu do przełomu. I kiedy przeżywasz coś realnie, nie możesz siedzieć cicho i o tym nie mówić. Więc idziesz i uaktywniasz się. Od razu zaczyna być życie w Tobie. i biegniesz i opowiadasz świadectwo. A tym świadectwem jest zauroczony człowiek, bo widział cię 20 lat jako religijnego kmiotka. I wtedy mówi, wow, jak on może, to i ja mogę. Ja o kmiotku mówię o sobie. Wow, to on 20 lat siał ferment, żył w grzechu, a teraz raptem opowiada z pasją o Bogu? Jak to możliwe? Ej, chodźcie, posłuchajcie, on opowiada o Bogu. I ten poszedł, powiada o Bogu, którego nie zna, ale którego ja znam. I przychodzą ludzie, a ja jestem zachęcony, że ludzie przyszli i chcą słuchać. Więc ja jestem podekscytowany, opowiadam im to, ale kiedy mi to opowiadam, mówię, dlaczego drugi raz mam opowiedzieć to samo? Boże, chcę nowych rzeczy, daj mi nowego doświadczenia. Przychodzi Jego miłość, zalewa mnie, mam nowe doświadczenia, nowe cuda, nowe ponadnaturalne działania. Biegnę do ludzi i opowiadam, wow, jaka fajna akcja. Oni są podpaleni i w 2017 roku przyprowadziliśmy z żoną 2000 ludzi do zbawienia. Chwała Jezusowi. Celem tego spotkania jest jedna rzecz. Dzisiaj zmian nie będzie. Dzisiaj może być decyzja w twoim sercu o zmianach. Wiesz, gdzie rodzą się sukcesy? Za zamkniętymi drzwiami twojego pokoju. Gdzie oddzielasz się od wszystkiego. Moja żona o tym wie i ja o tym wiem. Mamy taki etap w naszym dniu, zawsze, codziennie to jest, kiedy sobie żyjemy, 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 żyjemy i w pewnym momencie już jest nam tak źle, bo nie pobieramy Bożego życia, że ja mówię, Sara, mieliśmy taki moment przedwczoraj, jeszcze przed przyjazdem. Mówię, Saruś, kochanie, ja już więcej nie mogę, daj mi godzinkę. Pobiegłem do pokoju, zamknąłem drzwi, Boże, błagam Cię, daj mi Twojego życia, bo to wszystko dookoła mnie truje, a nie daje mi życia. I to nie chodzi o to, że moja żona jest jakaś nie okej, ale żona mi nie da tego, co da mi Bóg. I tylko w Bogu mam prawdziwą miłość, radość, wolność, szczęście, zaspokojenie. I ja mówię, Boże, moja wolna wola ma wiele do zrobienia. I modlę się tą modlitwą codziennie. Boże, z mojej wolnej woli daję Ci dzisiaj przystęp i pozwolenie, że jeżeli jakieś rzeczy wezmą większą wartość w moich oczach niż Ty, zabierz mi to i mnie zatrzymaj. Bo jeżeli mam wszystko, a nie mam Ciebie, nie mam nic. A jeżeli nie mam niczego, a mam Ciebie, mam wszystko i jestem bogatszy niż wszyscy dookoła mnie. Więc powiedziałem, Boże, zabierz ode mnie wszystko, co by mnie miało zatrzymać. Jeżeli miałoby mnie zatrzymać to, co robię, zatrzymaj mnie, bo nie mogę stracić Ciebie. Mogę stracić wszystkich i wszystko, ale nie Ciebie. I on to słyszy. I kiedy wie, że ty to mówisz z serca, to zmieni twoje życie. To zmieni twoje życie. Chcę was zachęcić do jednej rzeczy. Wiem, że część z was, że tu jest podzielone na dwa spotkania i to jest dobre. A chciałem was zachęcić, jeżeli zostaniecie większość, to wystartujemy z miejsca, w którym skończyliśmy. Taka w ramach inspiracji. To zdecydujcie sami. Chcę oddać chwałę Bogu, Bogu chwałę. Oddajmy oklaski Jezusowi. Słuchajcie, pastor powie, musimy kończyć, bo musimy się trzymać czasu, ale jeżeli będziecie chcieli zostać na drugie spotkanie, to zachęcam. Temat jest jeszcze taki, że chciałem powiedzieć zdanie o tym wydarzeniu, które nas czeka w